Gotowi start. Dzień dobry. Pan Jacek Sasin, wicepremier, jest państwa i moim gościem. Kłaniam się.
Dzień dobry, kłaniam się również.
Ministerstwo pracuje dzisiaj?
Pracuje, oczywiście, że pracuje. Pracuje nawet cały czas i w weekend. Ci, którzy byli potrzebni, byli również w pracy. Natomiast ci, którzy mogą pracować zdalnie, pracują z domu.
Dwóch wiceministrów jest objętych kwarantanną.
Tak, jest objętych kwarantanną jeszcze do czwartku, ale testy przeprowadzone wykazały, że nie są zarażone wirusem.
Czyli wiceministrowie nie są chorzy i to jest, rozumiem, dla pana dobra wiadomość. To jest dla nich również.
To jest dla mnie dobra wiadomość i myślę dla wszystkich, przede wszystkim również dla rodzin, dla nich samych. Dwóch wiceministrów, ale również kilku urzędników, w tym dyrektorów, przebywają w domu. Też są na kwarantannie, ale bardzo intensywnie pracują. Chciałem mi na to bardzo również podziękować, bo tej pracy jest rzeczywiście w tej chwili bardzo dużo.
Panie, no to porozmawiamy o pieniądzach, bo teraz wszyscy, oprócz tego, że koronawirus nas bardzo martwi i wszyscy się zastanawiamy, jak to przetrwamy, to niektórzy patrzą, że może nam ubyć w portfelu. Zwłaszcza ci, którzy na przykład nie mają umów na etat, którzy pracują na tak zwanych śmieciówkach, nie obrażając nikogo. Mnóstwo ludzi pracuje przecież na takich umowach o dzieło i oni tego dzieła nie mogą wykonywać. To nie są tylko aktorzy i to nie są tylko, nie wiem, muzycy. Cała rzesza ludzi. Czy oni mogą liczyć na jakąkolwiek pomoc?
Za moment tak naprawdę będzie prezentowany, najprawdopodobniej jutro będzie prezentowany projekt ustawy, nowej specustawy, która będzie odpowiadać na tego typu oczekiwania, czyli będzie również zawierała pakiet wsparcia dla przedsiębiorców, firm, ale również osób samozatrudnionych, czyli tych firm jednoosobowych. No tutaj o takich, rozumiem, mówimy.
Na co sytuacja, oni będą mogli liczyć? Jakiego rodzaju pomoc w każdym razie musimy, jest rozważana?
Znaczy ja na pewno nie chciałbym w tej chwili wychodzić przed szereg i komunikować rozwiązań, które będą w tym projekcie przedstawiane, bo one cały czas powstają, cały czas są dopracowywane, tu cały czas są nowe propozycje. Trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie, no, to nie jest tak, że my będziemy w stanie na pewno zrekompensować wszystkim wszystkie straty. No, chodzi o to, żeby tak naprawdę jak najwięcej firm uratować, tych firm, które dzisiaj przeżywają wielkie problemy, przede wszystkim w tej branży gastronomicznej. Tutaj jest rzeczywiście bardzo trudna sytuacja transportowej. Również wszyscy ci, którzy wykonują zawody, które się wykonywać nie mogą, prawda, właśnie w takiej formie
właśnie
będziemy ich wspierać.
Panie premierze, niech się pan nie gra. To są moje pytania do pana. Pan raczej nie powinien mnożyć pytań, tylko próbować znaleźć odpowiedzi.
Ale zgoda i rząd znajduje te odpowiedzi i będzie je prezentował wtedy, kiedy będziemy mieli już gotowe przepisy, bo też nie chodzi o to, żeby dywagować w tej chwili, tylko żeby właśnie działać i pokazywać
to
konkretne rozwiązania.
To jedno konkretne rozwiązanie, zasiłek opiekuńczy wprowadziliście, zasiłek opiekuńczy, to są te pieniądze, które dostają rodzice, jeśli dziecko jest, nie jest chore, ale trzeba się nim opiekować, tak? Dziecko jest w domu, no bo szkoła zamknięta, bo przedszkole zamknięte. Wprowadziliście te zasiłki dla dzieci do 8 roku życia. Opozycja w Senacie przeforsowała do 15 roku życia.
No, to jest dodatkowy, ten zasiłek, o którym mówimy, to jest dodatkowy okres tego zasiłku, bo taki zasiłek przysługuje rodzicom w pewnym wymiarze czasu. To jest dodatkowe kilkanaście dni w tej chwili, które tego zasiłku został przedłużony. Ja rozumiem, że wszyscy...
To jest tak zwany dodatek, zasiłek ekstra, tak?
Tak,
oprócz tego,
jest,
to jest normalnie.
Tak jest, dokładnie tak. Wszyscy byśmy oczywiście chcieli, żeby można było zrekompensować nam wszystkim, obywatelom, straty, które ponosimy z tytułu tej epidemii, ale tego po prostu się nie da zrobić. Te straty będą na pewno i dla firm, i dla obywateli. Musimy się z tym w tej chwili liczyć. Zadaniem rządu jest dzisiaj to, aby mając te środki, które mamy dzisiaj w budżecie, mamy dostępne, starać się w jak największym stopniu zrekompensować te straty tym, którzy tego najbardziej potrzebują.
Czy ja dobrze rozumiem, że poprawka Senatu wprowadzająca ten dodatkowy zasiłek do 15 roku życia nie ma szansy?
No wydaje mi się, że ona po prostu nie ma w tej chwili realnych podstaw finansowych, a my nie możemy przyjmować rozwiązań, które są rozwiązaniami tylko takimi populistycznymi, bez możliwości finansowej.
Michał Dworczyk,
nie jest ten czas w tej chwili,
szef kancelarii premiera, powiedział, że możliwości budżetu, jeśli chodzi o walkę z koronawirusem, są nieograniczone.
Znaczy, no, są nieograniczone w ramach tego, które środków, którymi dysponujemy. Dysponujemy tymi środkami, oczywiście, bo mamy chociażby decyzję Komisji Europejskiej, że ta część funduszy europejskich, która jeszcze nie została wykorzystana, może być wykorzystana na walkę z koronawirusem. Mamy dobrą sytuację budżetową, bo mamy budżet zrównoważony, przypomnę, na ten rok, a właściwie można powiedzieć, mieliśmy budżet zrównoważony, bo no oczywistym jest to, że my będziemy musieli ten budżet nowelizować w tej sytuacji,
czyli
w której
pojawi
jesteśmy.
Pojawi się deficyt budżetowy, panie,
no należy
panie
założyć, że tak, no, że te środki przecież musimy znaleźć poza tymi wydatkami, które były przewidziane w budżecie. Nie przewidywaliśmy tego, że dojdzie do takiej epidemii, więc to w naturalny sposób spowoduje...
Kryzys gospodarczy, który nas na pewno trafi.
To jest kolejna sprawa, bo mówimy o stronie wydatkowej, ale przecież również ta strona dochodowa budżetu w tej chwili stoi pod pewnym znakiem zapytania. No, wysoki wzrost gospodarczy, który planowaliśmy 3,7% w tym roku, no można powiedzieć z dużą dozą prawdopodobieństwa, że tak wysokiego wzrostu na pewno nie będzie. Módlmy się, żeby rzeczywiście ten wzrost utrzymać na jakimś przyzwoitym poziomie, bo dzisiaj możemy już przewidywać, że jeśli chodzi o strefę euro, to nie będzie wzrost, a może to być recesja. Więc rzeczywiście jesteśmy w sytuacji dzisiaj poważnej, nie ma tego co ukrywać, ale chciałem też powiedzieć bardzo wyraźnie, podejmujemy wszelkie działania, które w tym momencie są możliwe, żeby po pierwsze nie rozprzestrzeniał się ten wirus, a po drugie, żeby ulżyć tym obywatelom, którzy ponoszą straty.
To jedno pytanie polityczne na koniec. To jest pytanie o wybory. To jest pytanie nie tylko polityczne, bo to nas dotyczy wszystkich. Czy wybory, pana zdaniem, powinny się odbyć w normalnym terminie 10 i 24 maja?
W tej chwili nie ma przede wszystkim żadnych przesłanek prawnych, żeby mówić o przesunięciu wyborów.
Wie pan, jak to się robi? Prezydent ogłasza stan klęski żywiołowej.
No tak, ale to też muszą być przesłanki do tego. My nie możemy wprowadzać na wyrost pewnych rozwiązań, bo to nie tylko chodzi o wybory, chodzi również o ograniczenie praw obywatelskich, jeszcze inne ograniczenia, jeszcze bardziej uciążliwe od tych, które zostały wprowadzone. Tutaj rzeczywiście będzie to korelowało z sytuacją. Jeśli sytuacja będzie się pogarszać, to wtedy będziemy oczywiście mogli rozmawiać o innych rozwiązaniach.
Na dzisiaj, panie premierze.
Na dzisiaj nie ma powodu do tego, żeby mówić o wprowadzeniu jakichś stanów nadzwyczajnych, innych niż te, które mamy, a tym samym nie ma powodu, żeby mówić o przesunięciu terminu wyborów.
To ostatnie pytanie. Będzie kontynuowana akcja Lot do domu, czyli przewozy lotu do Polski. Lot poniosi ogromne straty, mówimy o polskich liniach lotniczych, które chwaliliście się, że bardzo się dobrze rozwijają i rzeczywiście jakoś się rozwijały. I teraz co, rząd będzie im rekompensował te straty?
No to jest ta spółka Skarbu Państwa, która w tej chwili oczywiście jest w najtrudniejszej sytuacji znalazła się, ponieważ lot musiał zawiesić praktycznie wszystkie loty. W tej chwili realizuje te loty powrotne Polaków. Dzisiaj 11 lotów, wczoraj 4, o ile dobrze pamiętam. Akcja jest przeprowadzana bardzo sprawnie. Też chciałem panu prezesowi Milczarskiemu tutaj na antenie za to podziękować, bo pracuje dzień i noc w tej chwili, tak jak zresztą my wszyscy.
Panie premierze, sekundę. Dalszy ciąg odpowiedzi na temat lotu i nie tylko o locie. Na rmf24.pl i w interi.pl. Słuchaczom radia serdecznie dziękujemy.
Dziękuję.
Trzymajcie
bardzo
się państwo zdrowo. Dobrze, to przepraszam, że panu przerwałem, ale rzeczywiście czas nas nagbił. Lot sobie jakoś będzie musiał poradzić. To brzmi fantastycznie, dopóki nie my za to odpowiadamy.
Ja myślę, że mamy do czynienia z sytuacją nadzwyczajną, dotyczącą nie tylko Polski, nie tylko lotu, ale wszystkich przewoźników w Europie. I tutaj będą potrzebne również pewne rozwiązania ogólnoeuropejskie w tej sprawie, wsparcia przewoźników lotniczych. Wiemy, że w normalnej sytuacji to wsparcie jest bardzo utrudnione ze względu na zakaz pomocy publicznej dla firm. Na pewno będzie tutaj ta dyskusja toczona, żeby taka pomoc publiczna
czy
mogła być skierowana.
Czy polskie linie lotnicze LOT kupią niemieckiego Kondora? To, o czym deklarowano, że kupią, teraz Der Spiegel, niemiecki tygodnik twierdzi, że nie, że...
Znaczy ja mam, stawia pan mnie, panie redaktorze, w trudnej sytuacji tutaj, bo mógłbym mówić o mojej wiedzy czy o moich przekonaniach w tej sprawie, natomiast mamy do czynienia z transakcją biznesową, obowiązuje umowa inwestorska pomiędzy LOT-em a Kondorem, mówiąca o tym, że ta transakcja jest w toku, w związku z czym ja nie mogę uprzedzać dzisiaj pewnych decyzji organów korporacyjnych LOT-u, który będzie decydował, czy w tej sytuacji...
LOT może się z tego wycofać?
Zawsze można się wycofać, prawda, z transakcji. transakcji, ponosząc określone również konsekwencje zerwania umowy, to jest oczywiste. Będzie musiała Rada Nadzorcza i Zarząd LOT-u w tej chwili rozważyć, czy w tej sytuacji, w której znalazła się firma i tych perspektyw bardzo niepewnych przecież w tej chwili funkcjonowania przewozów lotniczych w Europie, czy ta transakcja powinna być realizowana, czy nie.
No tak, bo to jest z jednej strony, trzeba kupować, jak jest tanio, wie pan.
No tak, trzeba kupować. Oczywiście, że tak, ma pan absolutnie rację, ale to jest też kwestia zaangażowania środków finansowych, które dzisiaj są
w rękach gdybym nie miał więcej pieniędzy, wie pan, ile bym teraz fajnych rzeczy kupił.
Właśnie, o to chodzi. Natomiast trzeba rzeczywiście ocenić, czy można te pieniądze wydać. Czy w sytuacji zagrożenia jednak normalnego funkcjonowania lotów w najbliższym czasie, kiedy nie wiemy tak naprawdę, ile czasu te ograniczenia potrwają, czy warto wiązać tak duże środki na taką transakcję.
Panie premierze, czy fundacje spółek Skarbu Państwa, bo każda duża, właściwie każda duża spółka Skarbu Państwa ma jakąś swoją fundację, charytatywną, taką lub inną, czy one będą pomagały, będą się zrzucały na walkę z koronawirusem?
Tak, jeszcze w zeszłym tygodniu poprosiłem zarządy spółek Skarbu Państwa o to, żeby sprawdziły i zadeklarowały taką możliwość wsparcia, przede wszystkim wyposażenie w sprzęt medyczny szpitali, tych najbardziej potrzebujących z środków fundacji. Muszę powiedzieć, że ten odzew jest bardzo dobry. W fundacji minimum zadeklarowały 30 milionów złotych, to znaczy w tej chwili, ale deklarują również, że ta suma może być większa, nawet dwukrotnie większa, jeśli będzie taka potrzeba.
Wiemy, że Orlen, i to już jest biznesowo, on zaczął produkować płyny.
Tak, ale to jest inna jakby rzeczywiście sprawa. Natomiast wczoraj jeszcze uzyskałem z Ministerstwa Zdrowia już taką pierwszą listę zapotrzebowania na tą kwotę 30 milionów złotych z wskazaniem konkretnych placówek i konkretnych zakupów, które te fundacje mają dokonać. Także to się rzeczywiście w tej chwili dzieje. Wszystkie wolne środki uruchamiamy na cel walki z tą chorobą. Natomiast jeśli chodzi o ten płyn dezynfekcyjny, to rzeczywiście w Orlen tutaj zadziałał niezwykle szybko, bo to rzeczywiście w ciągu kilku dni nabył kompetencje, które czasami są budowane latami.
No dobrze, to o tym, jak jesteśmy przygotowani teraz konkretnie. Bernadeta Krynicka, była posłanka Prawa i Sprawiedliwości, obecnie kierownik kontraktów w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży, napisała na Facebooku tak. Jesteśmy tak nieprzygotowani, że głowa mała. Szpital jest nieprzygotowany, nie ma sprzętu ochrony indywidualnej, nie ma respiratorów, nie ma aparatów do mierzenia ciśnienia w takiej ilości, jaka powinna być. Ten szpital jest nieprzygotowany pod żadnym względem. To tak, jakbyśmy wysłali żołnierzy z pięściami na czołgi. Pozostawiamy bez opieki ponad 120 tysięcy ludzi. To mówi pani dyrektor w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży i jednocześnie wasza była posłanka, a więc to nie jest kij w szprychy wrogów z opozycji.
Panie dyrektorze, jak pan słusznie zauważył, pani Krynicka jest kierownikiem do spraw kontraktu i myślę, że nie ma pewnie pełnego oglądu sytuacji, stąd
myślę,
może
że
tego typu
ma większy
wypowiedź.
Niż my.
No, ja bardziej ufam jednak wojewodzie i służbom wojewody podlaskiego w tym przypadku, który wytypował właśnie ten szpital do tego, żeby był to już szpital zakaźny, dedykowany w tej chwili do leczenia osób zakażonych.
Przeznaczony, panie premierze, przeznaczony. Nie dedykowany.
No, przeznaczony, tak.
Zadedykuję panu później jakąś piosenkę.
Podobne znaczenie mam.
Nie, nie ma podobnego znaczenia, zaraz pana zamontuje.
No dobrze, ale to już nie bawmy się w tej chwili,
będzie pan kolejną ofiarą koronawirusa.
Mówmy o sprawach poważnych, a nie spory językoznawcze.
Polszczyzna
nie toczmy sporów
sprawą
językoznawczych w tej chwili. Przyjdzie na to czas na pewno, panie redaktorze.
Panie, dobrze, ale to porozmawiamy o tym. Naprawdę, sekundę, bo pan mówi, wojewoda uspokaja. Pani Bernadeta Krynicka, jeszcze raz powtórzę, była posłanka Prawa
ale
i Sprawiedliwości.
Panie redaktorze, no znakomicie. No, jest pewnie cała armia byłych posłów, którzy w tej chwili chodzą po naszej ziemi. I to nie znaczy, że ich wypowiedzi mają być traktowane miarodajnie. Są organy państwa
czy
do tego
mam nie
powołane.
Nie traktować poważnie pani Krynicki,
panie
tak?
Są organy państwa powołane do tego, żeby podejmować decyzje w oparciu o informacje miarodajne.
A wie pan, że pani Krynicka szykuje się na stanowisko dyrektora tego szpitala?
No, ale no, szykować się, każdy się może szykować. No, ja nie wiem, na jakie stanowisko pan redaktor się szykuje. To już jest jej sprawa. Natomiast w tej chwili mówimy
cesarza,
naprawdę.
Cesarza, panie no, premierze, cesarza.
Myślę, że ma pan pewne kompetencje do tego,
naturalnie,
żeby tą funkcję objąć. Natomiast naprawdę dla mnie są miarodajne i apelowałbym o to rzeczywiście, żeby tak to traktować. Miarodajne są oceny i decyzje odpowiednich i powołanych do tego organu. W tym przypadku
wojewody podlaskiego. A może pan zaapelować do swojej byłej koleżanki partyjnej, żeby może się uspokoiła, żeby nie rozpuszczała takich informacji, bo jak dyrektor szpitala puszcza w Polskę wiadomość...
Ale nie jest dyrektorem. Ona nie jest dyrektorem.
Przepraszam, kierownicza.
Tak. Ja mógłbym zaapelować do wszystkich i ten apel rzeczywiście dziękuję, że mogę go sformułować, żeby nie produkować fake newsów, nie wzbudzać paniki, nie podawać niesprawdzonych informacji, bo to jest coś, co niezwykle nam w tej chwili też utrudnia taką skuteczną walkę z koronawirusem. Na szczęście zdecydowana większość obywateli zachowuje się niezwykle odpowiedzialnie w tej sprawie, no ale cóż, no tego typu również fake newsy się pojawiają, nie powinno ich być.
Fake newsy nie mają, jak widać, barw politycznych.
No myślę, że to jest oczywiste stwierdzenie.
No, jak widać tutaj niektórzy byli posłowie Prawa i Sprawiedliwości. No, byli dlatego, że nie zostali wybrani, ale byli na listach waszych, znaczy macie do nich zaufanie. Prawda?
Panie rektorze, do tej wypowiedzi mam zaufanie wszystkim do wojewody i do służb mu podległych, które wytypowały ten szpital jako szpital, który będzie przeznaczony
do leczenia
osób zakażonych koronawirusem.
Ostatnie chyba konkretne pytanie, czy będzie wcześniejsze posiedzenie Sejmu nadzwyczajne? No, te ustawy, o których mówicie, że będą jutro, będzie trzeba jakoś przyjąć.
25 chyba w marca, z tego co pamiętam, jest ta data posiedzenia Sejmu. Nic nie wiem na ten temat w tej chwili, aby taka decyzja, no to musiałoby podjąć Prezydium Sejmu taką decyzję o przyspieszeniu tego posiedzenia. Jak mówię, my jako rząd będziemy przygotowani wcześniej do tego, żeby taki projekt ustawy zaprezentować.
Przepraszam, jak wy się spotykacie w ministerstwie, spotykacie się w maseczkach, czy normalnie?
Nie, normalnie.
Bez maseczek. Pytam normalnie. Dlatego, że są zdjęcia i ja nie jestem w stanie ich zweryfikować. Twierdzą, że to oficjalne zdjęcia, ale wiem, pewności teraz w tych czasach nie można mieć, że rząd Słowenii obraduje w maseczkach.
No cóż, no może taką decyzję tam podjęto. My pracujemy na posterunkach, jak mówię, ograniczamy oczywiście te spotkania zewnętrzne, jeśli chodzi o moje ministerstwo, ale tak jest również w innych ministerstwach. Wszyscy ci pracownicy, którzy mogą pracować w domu, zostali wysłani do domu, więc te maksymalne środki bezpieczeństwa podnieśliśmy. Są dostępne wszędzie płyny dezynfekujące. Myślę, że te zabezpieczenia są wystarczające.
No dobrze, nie wiem, jakiś optymistyczny, coś optymistycznego na koniec. Oprócz tego ja mam optymistyczne informacje dla państwa. Proszę państwa, otóż aktywiści ISIS, czyli bojownicy Państwa Islamskiego, powiedzieli, że ostrzegli swoich obywateli, żeby nie jechać do Europy, tam gdzie jest koronawirus. Także są jakieś zalety, naprawdę. Będzie mniej ISIS-u.
Czy jakieś pozytywne informacje oczywiście są, przede wszystkim dotyczące postaw ludzkich, ale nie tylko, bo jak rozmawiamy o kondycji firm, no to na przykład firmy, które akurat zajmują się produkcją maseczek, no będą przeżywały na pewno złoty okres. Jedna z takich spółek to spółka Skarbu Państwa, firma Maskpol w ramach PGZ-u dzisiaj rzeczywiście staje na głowie, żeby zapewnić jak największą ilość tych maseczek.
Czyli pracuje na trzy zmiany?
Tak jest, pracuje właściwie w trybie ciągłym.
No proszę pana, powiem tak, nie jest to w ogóle przesadnie optymistyczne, bo to maski jednak, a nie nic fajniejszego, ale dobre i to. Dzisiaj jest Dzień Pandy. Chciałbym pan pozdrowić może wszystkie pandy, które nas teraz słuchają?
Bardzo miłe zwierzęta, ale...
Nasze polskie pandy będziemy chronić.
No, nasze polskie z Chin. Natomiast aż mam ochotę coś powiedzieć.
Nie,
pysznego,
już nie, pan nic nie mówi, pan, bo ale, czasy są takie, że pan sobie zażartuje, ja sobie zażartuję, a później będą nas ścigać.
Nie, bo jeden z funkcjonariuszy SOP-u, który ze mną pracuje, ma taki pseudonim Panda i to właściwie mogę go... Oni tam mają takie swoje przyzwiska i to mogę go pozdrowić w takim razie. To
pozdrawiamy wszystkie pandy. Życzę państwu takiego choćby raz, niech się państwo dzisiaj uśmiechną, co by... Ja wiem, że sytuacja nie jest taka przesadnie znowu wesoła i krotochwilna, no ale ludzie, no nie możemy dać się zwariować. Kłaniam się nisko, dziękuję.
Dziękuję bardzo również.
Do widzenia.